Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
I tak, drodzy Państwo, jak zawsze o godzinie 15.30 czasu polskiego rozpoczynamy audycję Ponad Oceanami. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jaśmina Nowak to z tej strony oceanu, ale witam też od razu Arkadiusza Stachnika, zupełnie z drugiej strony oceanu, gospodarza z studia Radia Deon, a także właśnie audycji Ponad Oceanami. Witaj, Arku.
Witam serdecznie, Jaśmino, witam wszystkich Państwa. Tematów oczywiście jak zawsze zbierało się bardzo dużo. Z naszej strony Iza Lech powie o miesiącu lutym, który się właśnie rozpoczął. No, że jest to czas życzliwych wyborów, ale jakoś szczególnie to jest ważne, dlatego że w Chicago właśnie są wybory burmistrza. Kolejny młody mężczyzna w Chicago wyłowiony z wód, makabryczne odkrycie ciała 96-letniej Polki. Ojciec Paweł Kosiński powie o uwolnieniu od zarzutów działacza pro-life Marka Hooka. Natomiast z Nowego Jorku Monika Adamski powie o wizycie prezydenta Joe Bidena właśnie w Nowym Jorku. Ewa Jeneralczuk z Florydy o propozycji budżetowej stanu Floryda, również o serii ważnych propozycji legislacyjnych przed nadchodzącą sesją. No i również o tych propozycjach budżetowych na 2023 rok. To bardzo ważne tematy. Natomiast ja kilka informacji powiem również, mianowicie powiem o 1000 lotów, które zostało odwołanych w Stanach Zjednoczonych, szczególnie na południu, co jest nietypowe bardzo, ze względu na surową zimę, która tam zaczęła panować. Amerykanie również przez kilka tygodni ostatnich cieszyli się spadkiem cen benzyny, ale teraz już paliwo ponownie drożeje. Powiem również o towarowej linii lotniczej Amerflight. Chcą latać bez pilotów, aby dostarczać towary. I na koniec o tym, że samiec humbaka został znaleziony w Nowym Jorku, miał tragiczne spotkanie ze statkiem. To tematy z naszej strony, Jaśmino, a więc słyszymy się już za chwilę, więc do usłyszenia.
Dokładnie tak, do usłyszenia. I drodzy Państwo, my dzisiejszą podróż w audycji Ponad Oceanami faktycznie zaczynamy od Florydy, bo tam czeka już Ewa Jeneralczuk.
Ponad Oceanami.
Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Jaśmino ze słonecznej Florydy. Floryda szykuje się do sesji legislacyjnej, w związku z tym cały czas spadają propozycje ważnych zmian. Wczoraj gubernator Ron DeSantis obiecał ulgi podatkowe dla dzieci, na książki dla dzieci, karmę dla zwierząt domowych, a nawet kuchenki gazowe, które stały się okrzykiem bojowym dla republikanów, zapewniając jednocześnie, że Floryda ma mnóstwo rezerw, aby wytrzymać wszelkie spowolnienie gospodarcze. Roczna propozycja budżetu stanu przedstawiona przez DeSantisa podczas konferencji prasowej w Tallahassee wynosi prawie 115 miliardów dolarów, ale jest to tylko rekomendacja. Ustawodawca zatwierdzi ostateczny budżet podczas dorocznej sesji, która rozpoczyna się w przyszłym miesiącu. DeSantis powiedział, że spodziewa się złych wiadomości dla gospodarki narodowej, która może wpłynąć na stan. Dodał jednak, że Floryda jest w dobrej kondycji. Jeśli ustawodawca się zgodzi, pracownicy państwowi otrzymają 5% podwyżki, a państwowe miejsca pracy, które są trudne do obsadzenia lub utrzymania pracowników, odnotują wzrost o 10%. DeSantis pierwotnie zaproponował prawie 100 miliardów dolarów na bieżący rok podatkowy, ale ostatecznie podpisał plan wydatków w wysokości 110 miliardów. Natomiast gubernator ogłosił również serię propozycji dla publicznych uniwersytetów na Florydzie w State College of Florida. Jednym z aspektów propozycji byłoby wyeliminowanie wszelkiej biurokracji różnorodności, równości i integracji oraz krytycznej teorii rasy na uniwersytetach publicznych. DeSantis powiedział, że jego administracja zaproponuje podstawowe wymagania kursu, które koncentrują się na zapewnieniu im podstaw, aby mogli myśleć samodzielnie i będą oparte na rzeczywistej filozofii, która ukształtowała zachodnią cywilizację. Nie chcemy, aby studenci przeszli przez studia na koszt podatników i ukończyli studia w zakresie zombie, powiedział. Wierzymy w dążenie do doskonałości akademickiej i to jest nasz cel, powiedział kanclerz Ray Rodriguez, State University System of Florida. Inna część propozycji będzie wymagała od wybitnych państwowych uniwersytetów badawczych uwzględnienia rocznych wydatków na badania w wysokości 50 milionów dolarów lub więcej dla zawodów związanych ze STEM, PM, firm lub partnerów branżowych na Florydzie, które zatrudniają mieszkańców Florydy. Będzie to wymagało od Rady Gubernatorów dostosowania misji uniwersytetów do edukacji obywatelskiej Republiki Konstytucyjnej oraz istniejących i pojawiających się potrzeb siły roboczej na Florydzie. I na koniec w tym, że z dużym poparciem gubernatora Rona DeSantisa ustawodawcy z Florydy mogą znieść wymóg, że przed wydaniem wyroków śmierci potrzebne są jednomyślne zlecenia ławy przysięgłych. Bernie Jacques, republikanin Seminole, złożył we wtorek projekt ustawy, który pozwoliłby sędziom skazać oskarżonych na śmierć na podstawie zaleceń 8 z 12 przysięgłych. Proponowana zmiana nastąpiła 6 lat po tym, jak ustawodawcy wymagali jednomyślnych zaleceń ławy przysięgłych w sprawach śmierci po orzeczeniu Sądu Najwyższego na Florydzie. Sąd Najwyższy na Florydzie znowu konserwatywną większością zmienił kurs w 2020 roku, skutecznie pozwalając prawodawcom rozważyć wyeliminowanie wymogu jednomyślności. Kwestia ta nabrała również politycznego rozpędu w ostatnich miesiącach po tym, jak Nicolas Cruz, który zamordował 17 osób w Marjory Stoneman Douglas High School w Parkland w 2018 roku, został skazany na dożywocie. Wyrok ten zapadł po tym, jak ława przysięgłych nie była jednomyślna w sprawie zlecenia śmierci. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Florida.
Bardzo serdecznie, Ewo, dziękujemy za korespondencję. My, drodzy Państwo, teraz z Florydy błyskawicznie przeniesiemy się do Londynu. Tam czeka już Iza Smolarek i Aleks Sławiński.
Ponad oceanami.
Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy po obu stronach oceanów. U nas Brytyjczycy mówią dość. W kraju szykuje się największa fala strajków od 12 lat. Musimy trzymać nerwy na wodzy, powiedział jeden z brytyjskich parlamentarzystów partii, która wiedzie w naszym kraju, czyli Torysów. Premier Rishi Sunak stoi w obliczu największych strajków od kilkunastu lat. I to może być początek końca jego kariery. Takie spekulacje są u nas, że jednak Rishi Sunak ustąpi.
No tak, w tym momencie już za kilka dni mamy zamiar z naszego studia Londyn podjechać sobie do Londynu. Bezpośrednio okazuje się, że nie będziemy w stanie używać nawet pociągu, ponieważ pociągi będą zatrzymane już od jutra i przez niedzielę również nie będą działać. Tymczasem okazuje się, że Bank of England, czyli nasz bank emisyjny, po raz 10 w ciągu ostatniego półrocza podniósł stopę oprocentowania z 3,5 do 4%. Co to oznacza? Oznacza to, że z jednej strony może troszeczkę podrosną oprocentowania naszego... nie wiem, czy się słyszymy cały czas jeszcze.
Cały czas na antenie.
No właśnie, tak troszeczkę zostaliśmy zaskoczeni. Okazuje się, że Bank of England, podnosząc stopy oprocentowania do 4%, bardzo mocno podnosi nam nie tylko stopy kredytowe, co jest bardzo trudną rzeczą dla wszystkich, którzy mają swoje inwestycje w nieruchomościach, co jest jedną z największych inwestycji tutaj w Wielkiej Brytanii, ale również no, być może troszeczkę podniesiemy swoje no, oprocentowania lokat. Tymczasem jednak to jest również związane z recesją, która nam tutaj właśnie zagraża. W tym roku Wielka Brytania ma wpaść w recesję. Zapowiadane było 2 lata totalnego oziębienia gospodarki. Czasem okazuje się, że wcale ten spadek nie będzie aż taki wielki. W ciągu roku powinniśmy wyjść na prostą i zarówno zwolnienia z pracy, jak i sama recesja nie będzie aż taka głęboka, jak wcześniej przepowiadano. Będziemy przyglądać się temu, ponieważ okazuje się, że to cały czas jest żywa materia i nie wiemy, czy tak na dobrą sprawę będziemy w stanie swoją gospodarkę opanować po tym, co dzieje się w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.
Poza tym mamy rocznicę 31 stycznia 2020 roku o godzinie 23:00 dokładnie czasu brytyjskiego dokonał się Brexit. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Przypomnijmy, 1 stycznia 1973 roku Zjednoczone Królestwo wraz z Irlandią oraz Belgią stała się częścią Unii Europejskiej w ramach pierwszego rozszerzenia Europejskiej Wspólnoty Krajów. No i teraz, czy taki balans jest dobry, czy dobre było to wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej? Zdania są bardziej negatywne niż pozytywne. Bardziej pozytywni jesteśmy tutaj, właśnie na czerwonym dywanie Studia Londyn dla magazynu Ponad Oceanami. Iza Smolarek
i Aleks Sławiński.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiamy serdecznie.
Ja także pozdrawiam, to gospodarze Studia Londyn, a my, drodzy Państwo, teraz błyskawicznie przenosimy się do ojca Pawła Kosińskiego.
Ponad oceanami.
Witam wszystkich naszych oceanicznych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o końcu głośnej sprawy, która miała miejsce w poniedziałek, a mianowicie Mark Hook, ojciec siedmiorga dzieci, aktywista pro-life, został uniewinniony w sądzie federalnym od zarzutów naruszenia ustawy o wolności dostępu do wejść do klinik aborcyjnych. FBI i inne służby, bo Departament Sprawiedliwości czy Ministerstwo Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wytoczyło taką wojnę przeciwko właśnie Markowi Hookowi, kiedy aresztowano go na oczach jego rodziny, dzieci, siedmiorga dzieci, aresztowano go w takim nalocie, można by powiedzieć, zupełnie nieproporcjonalnym do sprawy. Natomiast to, co jest istotne, to, że został on w tym procesie uniewinniony. On został aresztowany w zeszłym roku. Kilka dni temu rozpoczął się ten proces i ostatecznie w poniedziałek ława przysięgłych zdecydowała o tym, że jest on absolutnie niewinny. Natomiast przy okazji wychodzą też inne rzeczy związane z jego aresztowaniem. On sam wspomina, jego żona wspomina, że pojawił się właśnie wtedy zespół właśnie takich antyterrorystów, którzy, około 25 osób, którzy przyjechali 15 pojazdami, zaczęli walić w drzwi ich domu, zamierzali się włamać, jeśli by nie otworzyli. Natomiast właśnie karabiny maszynowe, które temu wszystkiemu towarzyszyły, można by powiedzieć, no zupełnie absurdalna rzecz, jeśli chodzi o sposób, w jaki został aresztowany. Natomiast on też, to jest taka ciekawostka, kiedy został aresztowany, dostał taką ofertę, że może wyjść z tego, jeśli przyjmie winę na siebie, to o co został oskarżany, i wtedy będzie mógł wrócić do domu. I on oczywiście z tego nie skorzystał, ale wcześniej mówi tak, że jego żona mu powiedziała: jeśli byś to zrobił, nie wpuszczę cię do domu, dlatego że to jest po prostu coś niebywałego, jak Departament Sprawiedliwości, jak administracja Stanów Zjednoczonych właśnie potraktowała tego człowieka, który nie zabraniał nikomu w dostępie do tej kliniki aborcyjnej, ale tylko bronił swojego 12-letniego syna przed agresywnym działaniem ochroniarza właśnie w tej klinice. Dobrze się stało, że ta sprawa została załatwiona pozytywnie, on został uniewinniony. Zobaczymy, czy teraz będzie on sam oskarżał właśnie FBI czy Ministerstwo Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych o nadużycie władzy. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
Dziękujemy za tę korespondencję. My, drodzy Państwo, teraz ponownie usłyszymy głos Arkadiusza Stachnika.
Ponad Oceanami.
Tak jest, witam ponownie. Tysiące lotów zostało odwołanych w środę, ponieważ surowa zima nadal nawiedza południe Stanów i to jest rzecz absolutnie wyjątkowa. Burza, która rozpoczęła się w poniedziałek, przyniosła kilka rund marznącego deszczu, jak również deszczu ze śniegiem do Teksasu, jak również pobliskich Stanów. Ostrzeżenia pogodowe obowiązują do czwartku, czyli do dzisiaj. W kilku Stanach rozciągających się od Teksasu po zachodnią Wirginię wprowadzono ostrzeżenia przed burzami i stan wyjątkowy, można powiedzieć wręcz. Według strony internetowej FlightAware w środę odwołano ponad 1900 lotów do i z, jeśli chodzi o Teksas. Według danych FlightAware kolejnych 950 lotów ma być opóźnionych. Około 68% lotów, jeśli chodzi o lotnisko Dallas-Fort Worth, zostało odwołanych. Z kolei przewodnicy z Dallas, z kolei American i Southwest odwołali odpowiednio 27% i 13%, więc dzieje się na południu Stanów. Biuro Pogodowe w stanie Arkansas napisało w środę na Twitterze, że ten szalony okres zimowej pogody w całym stanie dobiega końca, ale przed nami jeszcze jedna runda zimowych opadów. Tymczasem Amerykanie cieszyli się przez kilka tygodni spadkiem cen benzyny, ale teraz już paliwo ponownie drożeje. Według ostatnich badań obecna średnia cena za galon benzyny wynosi 3,5 dolara, w zeszłym tygodniu wynosiło 3,40, natomiast miesiąc temu to było 3,20. Zimowa pogoda lub jej brak w wielu stanach jest jednym z czynników, które wpływa na to, że na cenę paliwa. W styczniu, kiedy warunki do jazdy były, no, generalnie można powiedzieć dobre, wielu kierowców decydowało się na podróż samochodem, a z początkiem lutego to się zmienia ze względu właśnie na ceny paliwa. Drugi czynnik to cena za baryłkę ropy, która oscyluje wokół $80, co nie daje nadziei na tańszy rachunek na stacji benzynowej dla kierowców w najbliższym czasie. No i towarowa linia lotnicza Amerflight chce latać bez pilotów, aby dostarczać towary. Amerflight to towarowa linia lotnicza, która współpracuje z gigantami takimi jak UPS, czy FedEx, czy też DHL. Ogłosiła umowę o wartości $134 milionów na zakup 20 autonomicznych samolotów od Nautilus w ramach dążenia do zbudowania lotniczej sieci towarowej przyszłości. Firma świadcząca usługi dostaw z siedzibą w Dallas przekazała w oświadczeniu, że nowe samoloty pomogą w modernizacji floty Amerflight i umożliwiają ofertę wysokiej jakości, jeśli chodzi o tą branżę. Technologia Nautilus znajduje się w czołówce autonomicznych innowacji lotnictwa i zapewnia niższe koszty eksploatacji, a jednocześnie jest odpowiednia dla potrzeb klientów firmy, tak powiedział prezes operacyjny firmy Amerflight Alan Ruzinowicz. Flota samolotów towarowych Nautilus z włókna węglowego oferuje 60% redukcję kosztów operacji i zmniejsza emisję dwutlenku węgla o prawie połowę. To informacje ode mnie dla magazynu Ponad Oceanami. Arek Stachnik, Radio Deon.
Bardzo serdecznie, Arku, dziękujemy. A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się do Toronto, bo tam czeka już Iza Lech.
Ponad Oceanami.
Dzień dobry z lotowego już Chicago i nawet pogoda zimowa, co sprzyja spacerom na świeżym powietrzu w naszym naprawdę pięknym mieście. Aż się wierzyć nie chcę, że to już drugi miesiąc nowego roku, ale czas jak rzeka płynie bez powrotu. Luty to miesiąc zakochanych w naszym mieście, będzie także miesiącem wyborów i choć nie tych życiowych, ale tak samo ważnych. Już 28 lutego mieszkańcy miasta zdecydują, kto będzie dalej dowodził miastem i dlaczego nie powinna być to burmistrz Lori Lightfoot. Wyścig o fotel burmistrza położył duży nacisk na przestępczość, w tym na to, jak najlepiej z nią walczyć i kto powinien kierować Departamentem Policji w mieście, gdzie przestępczość nieustannie bije rekordy. Ale biorąc pod uwagę, że 7 z 9 kandydatów na stanowisko włodarza miasta jest czarnoskórych, czy rasa może być czynnikiem na decyzję wyborców 28 lutego? Długoletni konsultant polityczny w Chicago Don Rose mówi, że dla wyborców w tych wyborach rasa może być mniej istotnym czynnikiem. W 1983 roku czynnikiem decydującym była rasa w 90%. Teraz jest nieco inaczej. 7 czarnoskórych kandydatów w wyścigu na burmistrza musi się zmierzyć z faktem, że aby wygrać, będą musieli odwołać się do znacznie szerszej grupy wyborców, biorąc pod uwagę fakt, że w wyścigu bierze udział tylko jeden kandydat latynoski i jeden biały. Jakby na to nie patrzeć i w jakim kolorze by tego nie widzieć, jeżeli chcemy zmian, musimy oddać swój głos. Inaczej nic się nie zmieni, a my pozostaniemy sfrustrowani. Tak więc głosujemy w Chicago 28 lutego. Ale nie tylko wyborami żyje nasze miasto Chicago w nowym miesiącu. Otóż kolejny młody mężczyzna został wyłowiony z wód Chicago. 21-letni Matthew Listman z podmiejskiego Libertyville był studentem administracji z ogromną przyszłością, która została nagle przerwana. I chociaż oficjalnie jako przyczynę śmierci poddano utonięcie z powodu zimna, to uczucie, że coś się dzieje z młodymi, wykształconymi mężczyznami w naszym mieście zaczyna towarzyszyć już absolutnie wszystkim jego mieszkańcom. Nie byłoby wiadomości bez makabrycznego odkrycia, którego dokonano w znanej dzielnicy Portage Park, gdzie znaleziono ciało 96-letniej Reginy Michalskiej, emigrantki z Polski, o której tak naprawdę rodzina nie słyszała już od ponad 10 lat. Także nie wiadomo, czy kobieta zmarła mając lat 96, czy być może 80. Jak do tej pory nie podano przyczyny ani czasu, w jakim mogła umrzeć kobieta, ale jak podała policja, jej córka została przesłuchana w tej sprawie i pozostaje pod nadzorem policji. Z polityczno-kryminalnego dziś studia dla magazynu Ponad Oceanami, Iza Lech, Radio Deon.
Bardzo serdecznie dziękujemy, Izo, za jak zawsze ciekawą korespondencję, a my, drodzy Państwo, na kilka chwil zajrzymy teraz na informacje, jakie płyną do nas z Ukrainy. Czwartek jest 344. dniem rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę. Rosjanie przypuścili kolejny atak rakietowy na Krematorsk, poinformował szef obwodu donieckiego Pawło Kryłenko. W wyniku ostrzału rannych zostało co najmniej 5 osób. Kryłenko przekazał, że 2 rosyjskie pociski spadły w centrum miasta. Uszkodzonych zostało 13 budynków dwupiętrowych, 3 bloki czteropiętrowe, przychodnia dla dzieci, a także szkoła. Rosyjskie pociski spadły na Kramatorsk także w środę. W wyniku tego ataku 2 osoby zginęły, a 7 zostało rannych. A na miejscu jest Jakub Stasiak, korespondent wojenny. Posłuchajmy, co mówił dziś na antenie Radia Wnet.
Doszło do kolejnego ataku dosłownie 2 minuty od miejsca, w którym wczoraj właśnie rakieta zabiła paru mieszkańców Kramatorska. W tym momencie jestem tu na miejscu. Mówi się o kilkoro rannych. Na śniegu widać zresztą w kilku miejscach kałuże krwi. W tym momencie sprawdzamy, czy da się komuś pomóc. Czy jeden z pocisków uderzył właśnie w przestrzeń garażową, drugi uderzył właśnie w samą jezdnię, więc powiedzmy, że mogło być gorzej. Fala uderzeniowa tak naprawdę pozbawiła całe osiedle okien.
To, drodzy Państwo, mówił Jakub Stasiak, a całą jego korespondencję znajdziemy na naszym portalu www.wnet.fm. Prezydent Rosji Władimir Putin przemawia w Wołgogradzie z okazji 80. rocznicy zakończenia bitwy pod Stalingradem. Agencja Reuters podała, że Putin powiedział między innymi, iż ideologia nazizmu tworzy bezpośrednie zagrożenie dla Rosji. Cytując dalej słowa Putina, przekazał, że grożą nam niemieckimi czołgami Leopard. Rosyjski przywódca mówi także, że mamy wielu przyjaciół, w tym na kontynencie amerykańskim. No, przypomnijmy, ukraińscy żołnierze przyjechali dziś do Niemiec na szkolenia z systemu obrony powietrznej Patriot. Grupa licząca 80 Ukraińców wylądowała już we wtorek, a właśnie dziś rozpoczyna szkolenie, podała agencja informacyjna DPA, powołując się na osoby ze służby bezpieczeństwa w Berlinie. W porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi niemiecki rząd chce dostarczyć Ukrainie cały system Patriot do obrony przed rosyjskimi atakami. Drodzy Państwo, to informacje z Ukrainy, a my już teraz przenosimy się do Nowego Jorku. Tam czeka już Monika Adamski.
Ponad oceanami.
Dzień dobry, witam z Nowego Jorku. W Nowym Jorku prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden mówił na temat swojej ustawy, swojego sukcesu, a mianowicie Infrastructure Law, a będzie dokładnie obecny na Manhattanie w Hudson Yards, to jest dzielnica Chelsea. Tam będzie mówił o projekcie pod nazwą Hudson River Tunnel Project. To jest projekt zaplanowany już na rok przyszły, chociaż rozpoczęcie zaplanowane jest na przyszły rok, bo dopiero cały projekt ma zostać ukończony w 2038 roku. Jest to projekt, który zakłada naprawę już istniejącego tunelu i wybudowanie nowego dla linii Amtrak i takiego tunelu, który mógłby stanowić świetną komunikację pomiędzy stanami New Jersey i Manhattanem, czyli pomiędzy stanami Nowy Jork i New Jersey. Tutaj rachunek wynosi aż ponad 16 miliardów dolarów. Rząd federalny, stan Nowy Jork i New Jersey mieliby się podzielić tą kwotą i jeżeli chodzi o rząd federalny, to ma on pokryć prawie połowę tej kwoty. W ogóle prezydent podróżuje tutaj po wschodnim wybrzeżu i odwiedził już Baltimore wczoraj, a w piątek ma pojawić się w Filadelfii. W każdym z tych miejsc będzie mówił na temat swojego Infrastructure Bill i tego, co przyniosą pieniądze zawarte w tej ustawie dla regionu, bo to są projekty takie infrastrukturalne, na które już region czekał od bardzo, bardzo dawna. Tym żyjemy, jeżeli chodzi o sprawy nowojorskie. Jeżeli chodzi o sprawy polonijne, to warto jest chyba powiedzieć o tym, że dużo imprez karnawałowych od klubów sportowych, przez organizacje lokalne, po bale karnawałowe dla dzieci, bale walentynkowe, a już w kilku następnych dniach będzie studniówka. W New Jersey ta studniówka będzie organizowana w nadchodzący weekend. To jest studniówka Centrali Polskich Szkół Dokształcających. Wiem już, że ma być ponad 600 osób na tej imprezie. Około 300 to stanowią właśnie uczniowie, absolwenci szkół polonijnych, którzy będą zdawać maturę w nadchodzących miesiącach i to jest powrót studniówki do Nowego Jorku, dlatego że przez ostatnie 2 lata organizowane były bale maturalne, które przypadały w czerwcu. Wszystko z powodu COVID-u. Teraz sytuacja wraca do normy, wracają studniówki i tym żyjemy w metropolii nowojorskiej. Dla magazynu Ponad Oceanami Monika Adamski, Radio Rampa, Nowy Jork.
Bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję, a my, drodzy Państwo, teraz przenosimy się z powrotem do Polski i z ważną korespondencją, z ważnymi informacjami czeka już Jakub Duszak.
Ponad Oceanami.
Dzień dobry z Warszawy. W Polsce żyjemy jak na frontowy kraj przystało tym, co dzieje się na Ukrainie, a przy okazji dzieje się u nas. Rząd ostrzega przed dezinformacją z sugestią strony rosyjskiej. W sieci na ulicach mogą pojawiać się sfabrykowane pisma, których autorem rzekomo jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mówili o tym rzecznik rządu Piotr Miller oraz pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. Żaryn przekazał, że w Polsce są rozprowadzane fałszywe ulotki sugerujące, że polskie państwo zbiera dane dotyczące Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce na stałe, by przygotować bazę danych na potrzeby przyszłej akcji mobilizacyjnej, która ma być rzekomo prowadzona w Polsce. Oprócz tego rządzący licytują się z byłymi rządzącymi o to, kto lepiej zna się na armii. Ci pierwsi mają za złe tym drugim, że za ich rządów zmniejszono liczbę jednostek wojskowych. Tomasz Siemioniak, były minister obrony narodowej, broni się mówiąc, że gdy polska armia stała się armią zawodową, musiano wiele jednostek przenieść, zlikwidować czy połączyć. To absolutnie naturalny proces po zniesieniu poboru. W tym tygodniu również zdominowany przez opozycję Senat przyjął wreszcie nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, wprowadzając do projektu 14 poprawek, które to poprawki, jak zapowiedział przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marek Ast, zostaną najprawdopodobniej odrzucone przez zdominowany przez PiS Sejm. Także telenowela pod tytułem Środki z KPO trwa, a wybory się zbliżają. Opublikowany przez Eurobarometr raport pokazuje, że nie ma w całej Unii Europejskiej drugiej nacji, która tak pozytywnie jak nasi rodacy oceniałaby przewidywany wpływ Europejskiego Funduszu Odbudowy, między innymi na gospodarkę, energetykę i przyszłość kolejnych pokoleń. Do Warszawy docierają też wieści z Europy i świata. Premier Izraela Benjamin Netanyahu rozpocznie 3-dniową wizytę we Francji. Głównym tematem spotkania będzie jednak Iran. Francuskie media twierdzą, że izraelski premier chce wciągnąć Francję do antyirańskiej koalicji, w której mają też uczestniczyć Stany Zjednoczone i kraje arabskie. Jej celem ma być odstraszenie Islamskiej Republiki i ewentualne wsparcie Izraela w przypadku konfrontacji wojskowej między oboma krajami. W zamian za to izraelskie władze mają porzucić neutralność w wojnie między Rosją i Ukrainą i przekazać broń Kijowowi. Szwecja z kolei zapowiada zaostrzenie kar za wspieranie terroryzmu. Nowe prawo to realizacja porozumienia z Turcją, które ma zapewnić Szwedom poparcie Ankary dla ich członkowstwa w NATO. Do tej pory w Szwecji karane były jedynie akty terrorystyczne, a nie członkostwo w grupach uznawanych za terrorystyczne. Szwedzi uznawali bowiem, że zakaz taki byłby niezgodny z konstytucyjnym prawem do wolności zrzeszania się obywateli. Dla Ponad Oceanami, Jakub Duszak, Radio Wnet.
Bardzo serdecznie, Jakubie, dziękujemy za korespondencję i, drodzy państwo, na zakończenie kilka ostatnich słów od Arkadiusza Stachnika. Czy jesteś, Arku,
tak
razem
jest,
z nami?
Ponownie. Tak, już jestem. Witam ponownie. No, kilka słów. Taka krótka informacja, bardzo ciekawa informacja zresztą. Mianowicie humbak, który w tym tygodniu został wyrzucony na brzeg nowojorskiej plaży, prawdopodobnie został zabity przez statek. Niestety to informacja podana przez władze federalne. Sekcja zwłok określiła dokładnie przyczynę śmierci wieloryba. Samca o imieniu Luna, który miał ponad 40 lat, jak się okazuje. Wieloryb miał również tak mniej więcej 40 stóp, czyli około 13 metrów długości i ważył 13 ton. Został odkryty w poniedziałek rano właśnie w Lido Beach West Town Park na Long Island. No i dla tych z państwa, którzy ewentualnie jeszcze byliby tutaj w okolicach Chicago, wysokie jak na styczeń temperatury uniemożliwiły stworzenie zimowej krainy czarów w Lake Geneva w stanie Wisconsin, ale już jest powrót od 4 lutego. Cudowny pokaz Ice Castles, czyli krótko mówiąc takie miasteczko rzeźb z lodu. Zimowa atrakcja obejmuje również lodowe zjeżdżalnie, labirynty, jaskinie i wiele, wiele więcej, więc warto na pewno tam się wybrać. Byłem tam wielokrotnie ze znajomymi, więc cudownie to wszystko wygląda. To dla tych z państwa, którzy ewentualnie będą tutaj w tych okolicach. To wszystko z naszej strony dzisiaj. Dziękuję oczywiście realizatorom, Paweł Maciej z naszej strony, wszystkim korespondentom. No i cóż, Jaśmino, słyszymy się już za tydzień. Oczywiście kolejna porcja świeżutkich wiadomości, no z całego świata, można powiedzieć. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
I my także pozdrawiamy. Z tej strony oceanów audycję realizowała Joanna Reiner, wydał Jan Brewczyński. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i życzę już państwu spokojnego popołudnia. A to popołudnie warto też spędzić wspólnie z Radiem Wnet. Pierwsza godzina to audycja z krakowskiego przedmieścia, a druga godzina to Step by Step i tutaj już audycja Justyny Rudnickiej prosto z Kazachstanu. Więc na pewno warto być razem z nami, a za kilka chwil wiadomości w Radiu Wnet.
Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami.
sponsorem audycji.